Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Tak jak zapowiadałam, naszego dzisiejszego gościa możemy zobaczyć również w telewizji. Dodaje nam otuchę pan dr Michał Sutkowski, prodziekan Wydziału Medycznego do Spraw Rozwoju Uczelni Łazarskiego, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panią redaktor. Witam państwa. Będziemy dodawać otuchy.
Będziemy dodawać otuchy, tak, panie doktorze, ale coraz częściej słyszymy z ust ekspertów, że musimy liczyć się z tym, że pandemia będzie trwała dłużej i że ten rok 2020 spędzimy po prostu z koronawirusem. Nie da się przed nim uciec.
Nie da się uciec. My w zasadzie od początku, prawie od początku, może będąc precyzyjnym, mówiliśmy o tym, że będzie pandemia miała taką sinusoidę. Mhm. Raz będzie więcej zachorowań, raz będzie mniej zachorowań. Bardzo dużo zależy oczywiście od nas, bo te decyzje, które dotyczą, te decyzje polityczne, które dotyczą oczywiście społecznych izolacji i odpuszczania pewnym sferom życia gospodarczego, ekonomicznego, społecznego właśnie, wynikają oczywiście z tego, że to wirus rozdaje karty. I zawsze tak jest, że w pierwszej pandemii, czy w sytuacji, w której mamy do czynienia z nowym wirusem, który się rozprzestrzenia na świecie, bardzo trudno, niezwykle trudno cokolwiek przewidzieć. Musimy ten wirus poznać, musimy znać zachowania ludzi. Tutaj przede wszystkim od zachowań ludzi powstały takie sytuacje, jakie powstały w Europie Zachodniej i skutek tego będziemy odczuwali wszyscy na świecie, zarówno tych chińskich pewnych zaniedbań, jak i tych wszystkich rzeczy, które dotyczą sposobu rozwiązywania tych problemów, niejednolitych zresztą w każdym kraju. A zatem jest to szereg różnego rodzaju zjawisk, szereg zmiennych, które się zbijają w pewien zlep taki, który tworzy sposób funkcjonowania i wirusa w społeczeństwie, i społeczeństwa z wirusem.
Panie doktorze, profesor Radzikowski powiedział na antenie Radia Warszawa, że być może ten szok, jaki wywołał koronawirus, skłoni do refleksji wszystkich przeciwników szczepionek i szczepienia dzieci.
No ja chciałbym być takim optymistą jak pan profesor Radzikowski. Póki co sytuacja oczywiście w poprzednim roku jest dramatycznie zła. Znowu zwiększyła się liczba osób odmawiających szczepień i zbliżyła się do granicy, której nigdy nie było w Polsce, 50 tysięcy. Mamy ponad 48 tysięcy osób, które w zeszłym roku się nie szczepiły. Dzisiaj, proszę państwa, jak myślimy o tym, to proszę zobaczyć, jak wielu rozsądnych ludzi, przeważająca większość nas wszystkich, chciałaby, żebyśmy mieli panaceum na to, żeby nie zachorować na koronawirusa, żeby nie chorować, żeby nie mieć konieczności leczenia tych wszystkich powikłań i tak dalej, i tak dalej. Czyli chcielibyśmy dobrej, skutecznej, właściwej szczepionki. I teraz, proszę państwa, tutaj aż się prosi powiedzieć, że powinniśmy się uczyć wcześniej niż na błędach, ale dobrze by było, żebyśmy się chociaż na tych błędach mogli nauczyć. Błędach czy po prostu sytuacjach, które nas spotykają. I taka sytuacja jest z koronawirusem. To jest okazja. Zawsze w tym złym może być coś dobrego. Zawsze jest coś dobrego i zawsze może tak być. Szczepionki tutaj, jak mogę powiedzieć jeszcze, proszę państwa, są dwie już w badaniach klinicznych. To jest bardzo dużo, to jest bardzo szybko. To jest wielka rzecz i wielkie odkrycie, bym powiedział, które mamy. Jedna to jest mRNA 1273, kodująca białko S, czyli to białko kolca tego wirusa. To jest jedna ze szczepionek, która jest testowana w Stanach Zjednoczonych, w Atlancie, w Seattle i w Waszyngtonie. I druga szczepionka, która jest testowana przez Instytut w Pekinie, gdzie używany jest inny wirus. Wektorem jest tak zwany adenowirus 5. To jest szczepionka, która ma jedna i druga, najwyższe testy, najwyższy stopień już wdrożenia medycznego jest na tym pierwszym etapie trzystopniowej skali testów klinicznych. I jeszcze jest podobna szczepionka pani profesor Sally Rivet z Wielkiej Brytanii, bardzo podobna szczepionka całego zespołu profesor Rivet, która też wykorzystuje ten adenowirus wiąty. To są trzy szczepionki na dobrą sprawę o największym zastosowaniu i dzisiaj byśmy oczywiście bardzo chcieli, żeby taka szczepionka była. Natomiast powiem szczerze, że mam pewną niewiarę w to, żeby ludzie się ocknęli, bo dla niektórych, wiecie, antyszczepionkowcem to jest niestety stan umysłu. Stan umysłu, którego nie wyeliminujemy do końca. W pojedynczych decyzjach dotyczących każdego rodzica, każdego człowieka, a szkoda, ale nie wyeliminujemy. Zawsze takie osoby były, jest i będą. Natomiast powinniśmy jedno wyeliminować jako państwo. Narrację, kretyńską narrację, nie boję się tych słów użyć, bo takie słowa powinny paść, kretyńską narrację, która postponuje szczepienia. Nie, to nie znaczy, że nie mamy o szczepionkach dyskutować. Możemy w gronie fachowców, w gronie ludzi, którzy się znają, bez zacieśnienia, z rozumnymi dowodami naukowymi. Natomiast nie możemy sobie pozwolić, żeby ktoś narzucał narrację pacjentom, decydował o nich, krzycząc głośniej niż lekarze. Bo my nie jesteśmy od krzyczenia, my jesteśmy od tłumaczenia. Jeszcze raz powtarzam, decyzje pojedyncze każdy z państwa podejmie, natomiast trzeba słuchać. Należy słuchać, bo po prostu tak jest. Ludzi, którzy się na tym stają, fachowców, wiedzy, medycyny, lekarzy. Jeżeli się zepsuje samochód, idziecie państwo do warsztatu samochodowego, natomiast w momencie, kiedy się zepsuje zdrowie, to sami kombinujecie. Do niektórych oczywiście się zwracam, panie redaktor, do niektórych. Tego nie róbcie, po prostu tego nie należy robić. I powinniśmy zrobić wszystko, żeby takie głosy ludzi, którzy medycynę posponują, a to niestety skutkuje brakiem zdrowia publicznego, byli eliminowani. Ich poglądy były eliminowane z życia publicznego.
Panie doktorze, ja wiem skąd te głosy rodziców, po prostu boją się skutków ubocznych albo coś takiego przeżyły. Mamy kolejne bardzo ważne pytanie. Panie doktorze, jak pan uważa, gdzie powstał, narodził się, zaistniał COVID-19? W naturze czy jednak w laboratorium?
Nie, no COVID-19 nie mamy żadnych danych ku temu, żeby powiedzieć, że COVID-19 czy SARS-CoV-2 powstał w laboratorium. I że to jest broń biologiczna wymyślona, prawda, w Wuhan przez Chińczyków, Francuzów, Amerykanów albo kogoś tam jeszcze, prawda? Nie mamy żadnych, powtarzam, żadnych rzeczy, takich danych, a takie dane to wydają się dla dzisiaj fantasmogorie, które są w dobrym filmie, ale nie w życiu. Ten wirus powstał w naturze, powstał przez człowieka. Powstał przez człowieka. Jeżeli już mamy bić się we własne piersi, a tak powinno się odczynić. Dlatego, bo na skutek działań przeciwko ekosystemowi, na skutek hodowli zwierząt, które nigdy w przyrodzie się ze sobą by nie spotkały, bo jedno na przykład by drugie zjadło. Myślę na przykład o wężach, nietoperzach, różnych innych stworzeniach, które są hodowane obok siebie w klatkach, które są hodowane ze względów na pewne rytualne zalety, jakoby zalety jedzenia tych zwierząt, albo inne wartości w danej kulturze. Niestety to spowodowało, że przenosły się wirusy z jednego na drugiego. Zbliżyliśmy te zwierzęta do siebie, bo byliśmy blisko w różnych hodowlach. No, dzika przyroda wymaga tutaj naszego spojrzenia trochę inaczej. My nie powinniśmy się czuć tymi, którzy mają tą przyrodę zawłaszczyć. Mamy się czuć częścią przyrody i ją oczywiście w sposób należyty wykorzystywać, ale nie do takich celów, nie do takich dziwnych celów, bo później skutki są takie, jakie są.
Panie doktorze, pytanie od naszego radiosłuchacza. Czy SARS-2 może wygasnąć tak jak SARS-1?
No nie. To już wiemy, że tak nie będzie. Co tu dużo mówić? SARS-1 to jest zupełnie inne zjawisko o zdecydowanie mniejszej skali. Natomiast COVID-SARS-2 jest jednak patogenem, który spowodował pandemię światową ogromną. Na skutek różnych rzeczy, o których tutaj poproszę, starałem się powiedzieć, głównie naszych zachowaniach globalizacyjnych dotyczących podróżowania i pewnej niedbałości o pewne rzeczy, jak również nieświadomości, co tu dużo mówi, bo nie mieliśmy takiej historii od 100 lat, która by globalnie decydowała w sensie epidemiologicznym, zakaźnym o naszym zdrowiu czy życiu. Więc wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Będziemy żyli w cieniu koronawirusa przez lata. Jeżeli będziemy się szczepić, to go wyeradykujemy możliwie skutecznie. Jeżeli będziemy mieli szczepionkę, ta szczepionka ma szansę, no Brytyjczycy mówią we wrześniu powstać. Wydaje się to mało, właśnie panie profesor Gilbert tak mówi. Natomiast wydaje się, że to będzie jeszcze rok, może półtora roku, może bliżej roku niż półtora, mam nadzieję. Szczególnie jeśli chodzi o tą szczepionkę pierwszą, o której mówiłem, mRNA-1273, czyli tą, nazwijmy ją, amerykańską. No i będziemy starali się eradykować tego wirusa, ale proszę zobaczyć, no staramy się eradykować grypę, a 500 000 ludzi na całym świecie umiera i w Polsce kilka tysięcy na grypę i choroby infekcyjne.
To prawda. Kolejne właśnie pytanie od naszej radiosłuchaczki dotyczyło grypy. Cytuję, co roku na grypę jest inna szczepionka. Co z koronawirusem i mutacją?
Jeśli chodzi o koronawirus, to póki co na dzisiejszy stan naszej wiedzy o koronawirusie nie będzie potrzeba tak częstych szczepień jak w przypadku grypy, bo wirus grypy jest wirusem niezwykle mutującym, niezwykle zmiennym. Natomiast wirus SARS-CoV-2 też mutuje, też się zmienia, proszę Państwa. Ale nie jest to wirus o tak dużej zmiennej. Zresztą chciałbym zauważyć, że w przypadku wirusa grypy my szczepimy tak naprawdę 4 w ostatnim sezonie szczepionkami, czyli 4 wirusami. 4 innymi wirusami, dodajmy, zupełnie innymi od siebie. 2 to są wirusy A, 2 to są wirusy B. 1 A od drugiego A też się różni i B od B też się różni. Podobnie może być z wirusem SARS, który będzie mieszaniną pewnych wirusów i będzie łączną taką szczepionką. Bardzo możliwe, że taki powstanie. I to będzie sposób na wyeradykowanie, zniszczenie tego wirusa. Natomiast czy całkowicie? Pewnie nie całkowicie. Dlatego, bo wyszczepić dużą część populacji, żeby nie było wektorowania tych zakażeń, no to jest wyzwanie niezwykłe i logistyczne, i finansowe, i globalne, ale chciałbym, żeby tak świat patrzył. Świat powinien patrzeć z troską na biedną Afrykę, na kraje Ameryki Południowej czy Azji Południowo-Wschodniej, które sobie, Indie, które sobie z tymi problemami same nie poradzą. I w imię solidarności i braterstwa, naprawdę rozumianego w sposób możliwie jak najbardziej empatyczny, powinniśmy dążyć do takich działań.
Panie doktorze, eksperci powtarzają, że u wielu chorych cały ten proces przebiega bezobjawowo. To znaczy, że nie zauważymy u siebie żadnej różnicy, jeśli chodzi o samopoczucie i zdrowie. Jak długo u takich bezobjawowych osób ten wirus panoszy się w ich organizmie?
No panoszyć się może dosyć długo oczywiście, ale proszę zauważyć, że jest przewaga tych elementów odpornościowych. Bo jeżeli by nie była ta przewaga elementów odpornościowych, czyli organizm mamy jednak silny, mocny, jeżeli by nie było tak, no to oczywiście wirus by dał objawy w postaci czy kaszlu, czy duszności, czy zaburzeń węchu, czy zaburzeń smaku, czy chociażby wysokiej temperatury. Powodowałby w końcu niewydolność oddechową i doprowadzał do sytuacji skrajnych. A zatem, czyli już by chory nie był oczywiście chorym bezobjawowym. Bardzo często to są objawy zupełnie rzeczywiście bezobjawowe i takich prawdopodobnie jest między 70-80% pacjentów. I to jest dobra i zła wiadomość, bo z jednej strony dobrze być bezobjawowym i wytworzyć odporność, a z drugiej strony jak się jest bezobjawowym, to można zarażać osoby, które są szczególnie z grupy ryzyka, I to jest niebezpieczeństwo. To jest ten punkt, który jest najistotniejszy. Zarażanie przez osoby bezobjawowe osób z grupy ryzyka, które mają zdecydowanie mniejszą z różnych powodów odporność chorych onkologicznych, chorych z cukrzycą, chorych z niewydolnością krążeniową, oddechową, czy w trakcie wielu, wielu innych chorób, najczęściej wielochorobowości. No i sam TSE też tutaj jest czynnikiem też mającym znaczenie, jeśli chodzi o odporność. I takie osoby, które są bezobjawowe, należy w miarę możliwości, bo nigdzie nie dzieje się to populacyjnie w 100%, izolować osób, które są najbardziej zagrożone.
Panie doktorze, nadal najskuteczniejszą bronią przeciwko rozprzestrzenianiu się tego wirusa jest izolacja?
Tak, najskuteczniejszą bronią jest i pozostanie izolacja. I to jest bardzo, bardzo się cieszę, że pani redaktor to powiedziała. To jest niezwykle ważne. Dzisiaj jest niezwykle ważne. Izolacja i odstęp co najmniej 2 metrów. W niektórych krajach, na przykład w związku z uwolnieniem aren sportowych od przyszłego poniedziałku, chcę powiedzieć, że ta odległość na zawodach sportowych to jest 5 metrów. Staramy się tak powinniśmy myśleć o sporcie indywidualnym, chociażby w larstwie, w bieganiu, które zaczyna być powszechne, oby tak się stało, czy powszechniejsze, oby tak się stało. Często to jest niestety słomiany zapał, ale kibicuję wszystkim, którzy nawet ten słomiany mają dzisiaj, może się wciągną. Jest to wciągające. A z drugiej strony chcę powiedzieć, że tutaj musimy bardzo ostrożnie być. Stąd bardzo ucieszyłem się z tego pytania pani redaktor. Ostrożnie, dlatego, bo popuszczanie tego hamulca i jechanie nieco szybciej w aspekcie oczywiście zagrożeń ekonomicznych i gospodarczych zupełnie nas nie zwalnia, powtórzę to jeszcze raz, zupełnie nas nie zwalnia o to, żebyśmy zachowywali się właściwie, a my zachowujemy się coraz mniej właściwie. Źle nosimy maseczki, te maseczki są na wrodzie, my absolutnie lekceważymy sobie to wszystko, my sobie po prostu troszkę bimbamy, zachowujemy się nie wszyscy oczywiście, paniarko, egoistycznie, takim brakiem świadomości, ale myślę przede wszystkim o odpowiedzialności. To jest niedobre. Bo jeszcze raz powtórzę i wszyscy tutaj mówią państwu, jeżeli nie będzie w sytuacji, w której będzie zmniejszająca się liczba zachorowań, to nie będzie też pewnych sposobów na odpuszczanie gospodarki. Więc od nas bardzo wiele zależy i noszenie maseczek tu nic nie zmienia. Wręcz przeciwnie, bym powiedział, że tutaj maseczki powodują, że ludzie się przestali bać, a powinni się wirusa jednak dalej bać.
Panie doktorze, co pan zaleca, jeśli chodzi o miejsca pracy? Bo tak nadal słyszymy radę od Ministerstwa Zdrowia, by jednak zostać w domu, jeśli no, mamy taką szansę, prawda? Nie wiem, pracy zdalnej czy innej.
Tak, ja mogę tylko powtórzyć się, podpisać pod tym obydwoma rękoma i rozumem i sercem, dlatego, bo zostać w domu to jest najlepsze lekarstwo dalej. Nie ma innego lekarstwa na całym świecie. Chcę z całą mocą powiedzieć, że to rozluźnianie, zmniejszanie tego lockdownu w gospodarkach nie tylko polskich przecież, ale i światowych, nie oznacza przecież, że my z wirusem wygraliśmy. My teraz mamy takie wrażenie, że cały czas działamy życzeniowo, że ludzie postępują absolutnie życzeniowo i to jest w jakimś sensie zrozumiałe. My życzylibyśmy sobie tego, żebyśmy mogli się swobodnie zachowywać, ale pamiętajmy, przez wiele miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, w różnych oczywiście konfiguracjach formalno-prawnych i faktycznych, będziemy w lockdownie. Będziemy, proszę Państwa. A jak nie będziemy, to trafi nas nie tylko SARS-CoV-2, ale może i inny patogen. Szczególnie inny, jeżeli nie zmienimy podstaw naszego sposobu na życie w kontekście przyrody, w kontekście tego, co mówiliśmy o tych hodowanych zwierzętach, o tych nawykach żywieniowych, o tym braku higieny, o tym nadmiernym niedystansowaniu się, to wtedy to zagrożenia będą rosły. Jeśli nie SARS-CoV-2, to przyjdzie coś innego. Musimy się nauczyć z tym żyć i określić tą rzeczywistość jako, tak jak powiedział pan premier, nową normalność. Nową normalność. Do takich zachowań bardzo namawiam. Namawiam całe branże, namawiam osoby pojedyncze, jak żyć w nowej rzeczywistości, która będzie wymagała nie jakiegoś restrykcyjnego faszyzmu sanitarnego, używam specjalnie takiego mocnego słowa, ale pewnego rozsądku epidemiologicznego, bo tego rozsądku nam także w Europie dramatycznie obok wyobraźni zabrakło.
To prawda, panie doktorze, przecież miejsców pracy w sklepie. Jesteśmy w tych samych butach, w tej samej odzieży. Jak pójdziemy tym tropem, to będziemy musieli dezynfekować rzeczy, które nosimy na co dzień. Tak jak wracamy na przykład z zakupami, z torbami ekologicznymi czy foliowymi.
Nie możemy tak myśleć. Dlatego poproszę zwrócić uwagę, jeżeli będziemy się dystansowali, w odległości 2 metrów, to przecież my nie wycieramy tym ubraniem wszystkich półek sklepowych. Nie powinniśmy się nigdzie tam opierać, proszę państwa, na tych półkach i na tych ścianach, gdzie potencjalnie tylko będzie wirus. To jest pewna przesada. My, jeśli chodzi o pranie, odzież, te wszystkie sprzęty dookoła, powinniśmy zachować odpowiednią oczywiście higienę. Ale to nie powinno być tak, że będziemy w kombinezonach, prawda, z goglami i z maskami typu HEPA chodzili do sklepów, bo i tak byśmy pewnie na skutek złej techniki zakładania, zdejmowania tej odzieży, gdybyśmy się nie dystansowali, gdyby w naszym otoczeniu były osoby, które się zachowują nieodpowiedzialnie, które kaszlące, kichające, z gorączką chodzą do sklepu, to i tak byśmy pewnie zachorowali. Czyli dalej musimy zachować dystans 2 metrów, nie tworzyć zgrupowań ogromnych, prawda, ludzkich i przede wszystkim zachowywać bardzo duży rozsądek. Nadmierna przesada też jest niepotrzebna, bo to nie będzie potrzebny skutek. Natomiast o tych paru prostych zasadach, 2 metry, 0 grupy, i maseczka na dzisiaj, która jest może najmniej tutaj istotnym elementem.
Ale czyli jednak jednorazowa czy bawełniana, panie doktorze? Dlaczego ją źle nosimy?
No źle nosimy, bo my nosimy ją na głowie, na szyi, dotykamy rękoma przodu tej maseczki, poprawiamy, pijemy, palimy papierosa, rozmawiamy przez telefon, dotykamy brudnym telefonem tej maseczki blisko, trzymamy ją obok twarzy. To są te wszystkie złe zachowania. Dotykamy rękoma, którymi właśnie w sklepie przed chwilą robiliśmy zakupy, czy rękawiczkami, przecież to nic nie zmienia, proszę państwa, czy to będzie rękawiczka, czy nieuzbrojona w rękawiczkę dłoń. My dotykając przenosimy wirusa, jeżeli tam oczywiście wirus jest. A zatem myjemy ręce, dystansujemy się na odległość 2 metrów, nie grupujemy się. I to jest ważniejsze nawet niż nasza maseczka. Ale maseczka też jest pewnym tutaj barierą, pewną mechaniczną barierą. W ten sposób ja nie zarażam ciebie, ty nie zarażasz mnie. To jest na takiej zasadzie.
Panie doktorze, obiecuję, że ostatnie pytanie dzisiaj. Czy pan wyobraża sobie tłumy dzieci wracające nie za miesiąc, ale za 2 miesiące, jeszcze na przykład w czerwcu do szkoły?
Nie wyobrażam sobie. Ja dlatego mówiłem o tym, że należy podjąć pewne działania zarówno na szczeblu rządowym i mam nadzieję, że będą oczywiście one stopniowo rozwiązywane, tak jak na zasadach sportu, o których usłyszeliśmy w sobotę od pana premiera i od pani minister sportu, będą rozwiązania pewne prawne, duże, takie systemowe dotyczące tego, jak, w jakiej kolejności wracamy, jak to powinno wyglądać, jak powinna wyglądać klasa, żłobek, przedszkole, szkoła, ale równocześnie bardzo bym zachęcał do tego wszystkie branże, czyli nas wszystkich, do takiej pracy organicznej na rzecz sposobu utworzenia sobie tych zasad i stworzenia na sobie dla siebie i swojej branży pewnych definicji zachowań. Myślę, że szkoła jest największym wyzwaniem, zdecydowanie największym wyzwaniem, I szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie powrotu pod koniec maja, albo nawet jeszcze pod koniec czerwca, choć powtórzę, zależy to przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
O tej nowej rzeczywistości rozmawialiśmy dzisiaj z panem doktorem Michałem Sutkowskim. Serdecznie dziękuję panie doktorze, prodziekanem Wydziału Medycznego do Spraw Rozwoju Uczelni Łazarskiego, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych, rzecznikiem prasowym Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Panie doktorze, dużo zdrowia i spokoju. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję wzajemnie. Dziękuję państwu bardzo. Do zobaczenia.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.